pierwszy w Polsce mówiący komputer. Jan Grębecki, wybitny elektronik-wizjoner, był serwisantem muzycznych syntezatorów, między innymi Rolanda czy Yamahy. Mówił, że w jego domu, pracowni, można spotkać najsławniejszych polskich muzyków. Pod koniec roku 1987 dowiedziałem się od Janusza Skowrona, że Jan bawi się cyfrowym nagrywaniem dźwięku. Właśnie od Janusza dostałem jego numer telefonu. Zadzwoniłem więc i opowiedziałem o moich kłopotach z pracą. Panie Janie, skoro pan bawi się nagrywaniem i zapisywaniem plików dźwiękowych, a potem je edytuje, czy mógłby pan nagrać wybrane słowa i wyciąć z nich wskazane głoski? Połączone zgodnie z algorytmem mowy mogłyby tworzyć dowolne słowa. Mam mikrofon, więc mogę nagrywać. Ale jak połączyć te fonemki w słowa, to nie wiem. Potrzebujemy po prostu kompletnego zbioru dźwięków ludzkiej mowy, z których można utworzyć słowa. Musimy mieć A, B, C i pozostałe głoski. W tym na przykład eń, z bańki albo z niania, czy z broni. Program będzie sięgał po właściwe dźwięki i budował z nich całe słowa. To, czego potrzebuję, to baza głosek. No ale podczas nagrania będą miały inny, tak zwany ton krtaniowy. Będą wypowiadane na innej wysokości głosu. Moim zdaniem jest inaczej. Każdy potrafi wypowiedzieć słowa na wybranej wysokości. Należy nagrać całą listę słów na jednej, najwygodniejszej wysokości. Pan wytnie wskazane dźwięki i będziemy je łączyli. Nadal nie był przekonany, ale nie odpuściłem. Uwielbiam pokonywać trudności. Pojechaliśmy z żoną do pana Jana. Zaparkowaliśmy na Mokotowskiej i weszliśmy w bramę. Zadzwoniliśmy do drzwi i po dłuższej chwili ukazał się gospodarz. Nie był w dobrym nastroju. Często miewał gorsze dni. Był genialny, ale także schorowany. Jan miał wykonać dla niewidomych wielką pracę. Zaprosił mnie do swojej pracowni. Pamiętam atmosferę niepewności, która towarzyszyła naszej rozmowie. Mówiliśmy o różnych sprawach. Wyczekiwałem pełen obaw, aż wreszcie zadałem pytanie, czy nagra listę słów i wytnie wskazane dźwięki, by odpowiednio je przygotować. Zanim odpowiedział, a wyczułem w jego głosie, że jakoś mu to nie leży, kręcąc się w obrębie niedużego obszaru obok szafy, potrąciłem ramieniem gitarę, zawieszoną na jej boku. Zadźwięczała żałośnie, a ja aż się wzdrygnąłem, przejęty, że coś zepsułem. Gitarę albo szansę na jego zgodę. Pudło rezonansowe odbijało się od drewna, a moje serce zamarło. O, gitara! Spróbowałem lekko zbagatelizować sprawę niefortunnego potrącenia gitary. Czy pan gra? Troszkę, dla odprężenia. Ja też. Tak? Gra pan? Pozostało mi ze szkoły w Laskach, gdzie niemal wszyscy na czymś grali. Gitara się uspokoiła po delikatnym, nakazującym ciszę dotknięciu. Pomyślałem, że skoro on wystawia gitarę niejako na drodze do siebie, to można ją zdjąć i zobaczyć, jak brzmi. Mogę ją zdjąć i obejrzeć? Oczywiście. I już wstawałby mi ją podać, nie trzeba się zrywać. Sam ostrożnie ją zdejmę. I zdjąłem. Usiadłem na krześle stojącym obok szafy, na którym później siedziałem wiele razy, rozmawiając o pracy, syntezie mowy i o życiu. I zabrzdąkałem coś w rodzaju bluesa. Świetnie pan gra, powiedział Jan. Nie, tak tylko, odpowiedziałem i zagrałem jakieś fragmenty. Może coś Claptona, a może Hey Joe Hendrixa. Siedział za tą szafą, zaprzestał uderzać w klawisze klawiatury i słuchał. Wreszcie powiedział, że zrobi te nagrania i pomoże nam w udźwiękowieniu komputerów. Tak to właśnie przypadkowe potrącenie gitary otworzyło drzwi do syntezy mowy. Przekazałem mu listę słów i głosek, które należało wyciąć, a on wykonał moją prośbę w ciągu bodaj 3 dni. Napisał prosty program, nakazujący odtworzyć wskazane dźwięki jeden po drugim i zaprosił na dźwiękową ucztę. Otworzył kilkanaście słów i obaj byliśmy zachwyceni. Panie Janie, przecież to jest syntezator mowy. Faktycznie, jakimś syntezatorem to jest, odpowiedział. Po kilku kolejnych dniach mieliśmy program, który wypowiadał wskazane słowa. Kiedy ogłoszono konkurs na wykonanie syntezatora polskiej mowy, zgłosiliśmy swoją ofertę. Zadeklarowaliśmy, że dokończymy nasz gadacz w ciągu 4 miesięcy i zaproponowaliśmy cenę, jak się okazało, 10-krotnie tańszą od konkurencyjnej oferty. Tamta synteza mowy była wykonywana od lat, a mimo to miała być gotowa dopiero za mniej więcej 2 lata. Naszymi konkurentami byli specjaliści związani ze wspomnianym już instytutem, na którego pracę tak bardzo liczyliśmy, z doktorem Jakubowskim. Wygraliśmy konkurs i ciężko pracowaliśmy, by synteza mowy wraz z niezbędnym programem udźwiękawiającym pracę komputera były gotowe. Nawet jednak bez zwycięstwa w tamtym konkursie ofert i tak robilibyśmy to samo. W trakcie pracy nie obyło się bez kłopotów. Jan nie był przekonany, czy nam się uda. Czasem wierzył w swoje możliwości i w sukces, kiedy indziej wątpił. Dzwoniłem wtedy do niego, również jeździłem i pocieszałem. Panie Janie, dobrze to wygląda, więc na pewno wszystko się uda. Już we wrześniu 1988 syntezę mowy generowaną przez specjalne elektroniczne urządzenie zaprezentowaliśmy Fundacji Pomocy Niewidomym w Polsce. Zjechali się do Warszawy przedstawiciele tej organizacji i sponsorów z USA. Komputer oficjalnie przemówił. Może było to po raz pierwszy w historii. Odczytał wcześniej przygotowany tekst lokomotywy Juliana Tuwima. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha i tak dalej. Słowa te zostały wysłuchane w ciszy, ze zdumieniem i przyjęte owacyjnymi brawami. Jan był dumny, a ja równie szczęśliwy jak zmęczony. Udało mi się przecież stworzyć nieprosty algorytm mowy, dzięki któremu syntezator wypowiadał wszystkie polskie słowa poprawnie. Wszystkie, w tym takie jak zamarzać i podziemny. Intonował zgodnie z zasadami naszego języka, łącznie ze słowami inaczej akcentowanymi, jak fizyka czy gimnastyka. Poprawnie odczytywał liczby arabskie i rzymskie. Co było dla mnie powodem do szczególnej dumy, dobrze różnicował intonacyjnie zdania zakończone kropkami, pytajnikami, wykrzyknikami czy dwukropkami. Nie stanowiły dla niego problemu zdania różnej długości, gdyż stworzyłem algorytm intonacyjny uzależniający wysokości tonów od wielu czynników, na przykład od rozmieszczenia wyrazowych akcentów, od ich pozycji w zdaniu. Pierwsza medialna prezentacja miała miejsce w Polskim Radiu, w programie Tomasza Jordana Radio Komputer. Tam też puściliśmy naszą lokomotywę i radowaliśmy się podziwem telefonicznie wyrażanym przez słuchaczy, a nade wszystko przez samego Tomasza. Praca niezbędna dla niewidomych użytkowników komputerów nie była zakończona. Nie chodziło wyłącznie o to, by syntezator czytał, co mu nakażemy, lecz by czytał to, co widać na ekranie. Miał nam udźwiękowić komputer, jego system operacyjny i uruchomione oprogramowanie. W tym celu z wydatną pomocą Igora Busłowicza, kolejnego niewidomego informatyka, mojego następcy w naszym warszawskim liceum i na wydziale UW, napisałem specjalny program, który rezydował w pamięci operacyjnej komputera i śledził wszystko, co się dzieje na ekranie. Czuwał nad tym, co użytkownik pisze na klawiaturze i co robią wszelkie urządzenia podłączone do jednostki centralnej. Taki program określamy mianem czytnika ekranu, screen reader, względnie screen access program. chociaż nazwa czytnik ekranu jest zbyt uproszczonym określeniem. Pierwszemu polskiemu czytnikowi ekranu dałem tytuł Reader. Dzięki pomocy niewidomych użytkowników stworzyłem o wiele bogatsze narzędzie, które nazwałem Readboard. Właśnie to on odegrał ogromną rolę w udostępnianiu niewidomym informacji i stopniowym wydobywaniu nas ze społecznej izolacji. Jako działacz społeczny, mimo młodego wieku, z bagażem doświadczeń rodzinnych, moja matka bardzo źle widziała, także z doświadczeniem życia w internacie i funkcjonowania w szkole wraz z niewidomymi kolegami, rozumiałem, co to znaczy emancypacja i integracja. Poza jednym czy może dwoma miesiącami kiepskiego nastroju, nigdy poważnie nie narzekałem na brak wzroku. Często nawet poczytuję to sobie za pewnego rodzaju przewagę. Oczywiście wolałbym widzieć, ale z powodu tego deficytu przeżywam rzeczy bardzo ciekawe i stoją przede mną wyzwania znacznie ważniejsze od tego, co być może mogłoby mnie spotkać, gdybym widział. Opisana przygoda z pracą nad syntezą mowy, radość wynikająca z jej wdrażania, obserwowanie, jak cieszą się z tego inni niewidomi, organizowanie działań i przedsięwzięć, które wydobywają niewidomych z izolacji i oferują zajęcia pozwalające zapomnieć, jakoby było nam gorzej niż widzącym, to są dla mnie rzeczy niebywałe. Niezależnie więc od zmęczenia, z nikim nie zamieniłbym się na życie. Imperium na rzecz dobra dla innych. Jesień 89. Jeszcze nieformalnie, a jedynie prywatnie, razem z Igorem Busłowiczem, moim protegowanym, niemal niewidomym informatykiem, udaliśmy się do Ministerstwa Edukacji, by pokazać, jak mówi mój syntezator. Należało zaprezentować, co to znaczy prawdziwy dostęp do informacji, tak trudno osiągalny dla niewidomych, tak łatwy dla widzących. Nasze rozwiązanie powinno być zastosowane w szkołach, do których uczęszczają niewidomi uczniowie. Pojechaliśmy na Aleję Szucha, gdzie mieściło się ministerstwo i spotkaliśmy się z panem Marcinem Święcickim i Dałkiem. Niestety dziś już nie pamiętam jego imienia. O ile podczas umawiania spotkania i na jego początku panowie mieli sceptyczne miny, kiedy włączyliśmy komputer i syntezator przemówił, wstali z miejsc. Na ekranie wyświetliliśmy wiersz Tuwima Lokomotywa. Ówczesny komputer, coś zupełnie innego niż dzisiejsze, ledwie działał. Tempo procesora było denerwująco marne, ale nie wpływało na to działanie syntetycznego lektora. Dzięki dobrej intonacji komputer odczytywał specyficzny tekst wprost niesamowicie. Wydawało się, że wraz z lokomotywą sapie i dyszy sam komputer. Wreszcie i on ruszył, i to nieospale. A wraz z nim dwaj panowie, od których zależała edukacja w szkołach dla niewidomych. Udało się. Synteza mowy spodobała się im i niedługo potem, po zarejestrowaniu działalności, ministerstwo zakupiło pierwsze syntezatory mowy. Właśnie, było to pierwsze zamówienie, dzięki któremu mogliśmy kupić dla siebie niezbędne narzędzia pracy. Marzenie, by niewidomi mogli dysponować komputerowym lektorem, ziściło się. Zanim to nastąpiło, musiało dojść do powołania spółki Altix. Inaczej rozmnażanie programistycznego syntezatora mowy i wystawianie faktur nie było możliwe. Los nam sprzyjał. Gotowy do sprzedaży syntezator i zmiana społeczno-ekonomicznego ustroju zbiegły się w czasie. Można powiedzieć, że właśnie dzięki temu syntezator z głosem Jana Grembeckiego, z moim programem Readboard, jako pierwszy w tej dziedzinie wpisał się chwalebnie w historię emancypacji polskich niewidomych. Panowie, nasz syntezator ugrzązł. Miał być dostępny dla wszystkich niewidomych, a zamiast tego bezużytecznie leży w szafie. Umarł, zanim zaczął żyć. Jak to? Niby nic, tylko że zarząd fundacji, która zorganizowała konkurs na syntezę polskiej mowy, ma jakieś swoje plany. Wygląda na to, że syntezator ma się przydać, ale w nieokreślonej przyszłości i dla bliżej niezidentyfikowanych celów. Przecież ten konkurs dokładnie po to został zorganizowany, żebyśmy mogli udźwiękowić nasze komputery. Owszem, ale na razie to się nie udało. Może zarząd fundacji planuje coś innego niż sądziliśmy. W każdym razie syntezator z głosem Jana leży leniwie w szafie i ani myśli stamtąd wyjść. Musimy coś zrobić. Nam dobrze, bo go sobie skopiowaliśmy, ale cel był o wiele większy. Taki był powód utworzenia spółki Altix, która przez kolejne lata udostępniała nasz syntezator polskim niewidomym. Doktor Stanisław Jakubowski wynegocjował ze wspomnianą fundacją wydobycie na powierzchnię schowanego w szafie syntezatora. Najpierw zaprosiłem do współpracy wszystkich znanych mi niewidomych programistów, by wspólnie pracować nad komputeryzacją środowiska. Tak powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Altix. Był maj, rok 1989. Od kilku miesięcy w kraju wrzało. Zmiany polityczne były w toku. Okrągły stół już się przetoczył, a w maju czekaliśmy na urzeczywistnienie jego postanowień. Po stanie wojennym mało kto wierzył, że dojdzie tutaj do pokojowej rewolucji. Tak się jednak stało. Nie wszystko poszło po myśli najbardziej zagorzałych zwolenników Solidarności. Pod koniec lat 80. mało kto zgadywał, że dojdzie do niezrozumiałego dla bodaj połowy Polaków porozumienia poprzednich władz z przedstawicielami Solidarności. Tak czy inaczej, przyszedł czas wielkich reform politycznych, ekonomicznych i społecznych. W maju wolno już było zakładać spółki. Skorzystaliśmy z tego prawa i zgłosiliśmy się do mecenas Sabiny Wiatrzyk i do niewidomego notariusza Janusza Witkuna, by założyć spółkę. Powstała bodaj 20 maja 1989 roku. Niedługo potem doszło do sformalizowania porozumienia w sprawie wypuszczenia na rynek mojego syntezatora mowy. Już w ramach działalności firmy, przy wielkiej pomocy Igora Busłowicza, stworzyłem profesjonalną wersję wspomnianego programu Screen Access, czytnik ekranu, o nazwie Readboard. Z czasem stał się on prawdopodobnie najlepszym tego typu narzędziem na świecie. Readboard udźwiękawiał system operacyjny DOS i aplikacje, które w nim działały. Udostępniał szeroki wachlarz dodatkowych funkcji. Inżynierski kalkulator, zegar, datownik, kalendarz, edytor, bazę danych i tym podobne. Zanim powstał w tak bogatej wersji, został zaprezentowany w Ministerstwie Edukacji i oczarował dwóch wspomnianych dyrektorów. Potem nie tylko czarował, ale realnie pomagał tysiącom niewidomych. Inne syntezatory weszły na rynek z wyraźnym opóźnieniem, dzięki czemu Altix był naturalnym monopolistą na polskim rynku IT. Nie wszyscy zrozumieli dobrodziejstwa tamtego czasu. Po dziesiątkach lat gospodarki socjalistycznej i wmawiania obywatelom, że naturalne są jedynie instytucje państwowe, utworzenie prywatnej firmy nie zostało przyjęte z radością i uznaniem. Jak można pozwolić, by jedni niewidomi zarabiali na innych? Pytali na swoich zebraniach działacze, będący zwolennikami poprzedniego systemu. Najwyraźniej nie przeanalizowali powodu upadku komunizmu i wierzyli w zbawienną rolę partii. Jej przewodnia rola kompletnie się nie sprawdziła, ale w 1989 roku wierzyły w nią jeszcze miliony. Nie dotarła do nich prawda, że kiedy firma działająca na rynku nie ma konkretnego właściciela, wszystko idzie źle. Giną narzędzia, tworzone dokumenty są zaniedbywane i gromadzone byle jak. Mnożą się społeczne choroby i trudności. Wszyscy stają się pasywni i rozleniwieni. Właśnie w związku z takim przekonaniem ówczesny szef PZN próbował nakłonić nas do porzucenia pomysłu o zakładaniu spółki, a zamiast tego utworzenia działu informatycznego w strukturze związku. Nie zgodziliśmy się. Proszę pana, nie chcemy działać w taki sposób, bo spodziewamy się, że ujawniłyby się wszystkie wady socjalizmu. Zamiast wytężonej pracy byłyby miłe spotkanka, papieroski i udawanie pracy. Podczas gdy w prywatnej firmie każdy, kto będzie leniwy, nic nie zarobi. Tadeusz Madzia, ówczesny szef związku, nie mógł się z tym pogodzić i poczuł się urażony. Odtajał dopiero 2 lata później, kiedy zrozumiał, że i jemu jest potrzebny mówiący komputer. Póki co przestał z nami rozmawiać. W związku z tak dużym społecznym oporem, a przecież chodziło o grono ewentualnych klientów firmy, będąc aktywnymi społecznymi działaczami, obiecaliśmy, że kiedy tylko coś zarobimy, podzielimy się. Startujemy niemal od zera, ale kiedy nam się uda i coś zarobimy, pomożemy, powiedziałem na jakimś z publicznych zebrań. Stawiliśmy się przed notariuszem. Eryk Zieliński, Stanisław Jakubowski, Igor Busłowicz i ja. Każdy wniósł do spółki po 10 nowych złotych. Wtedy 100 tysięcy starych złotych. I Altix zaistniał. Można powiedzieć, że naśladowaliśmy Johna Rockefellera, który rozpoczynał podobno od 1 dolara. Nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście był to 1 dolar, ale my na pewno wpłaciliśmy tylko tyle. Rozwój Altixu w pierwszych latach był wręcz oszałamiający. Pierwsze faktury wystawiliśmy w listopadzie 1989, a pierwsze pieniądze, niewielkie, zarobiliśmy w grudniu tamtego roku, właśnie od Ministerstwa Edukacji Narodowej. W okresie 2 kolejnych lat nikt z naszej czwórki nie zdołał w firmie zarobić. Zapewne to spowodowało stopniowe oddalanie się moich współpracowników od Altixu i stopniowo zostawałem sam. Najpierw praktycznie, z kłopotami na głowie, później również formalnie. Może nie mieli wystarczająco dużo determinacji. Powody były różne, ale zapewne najważniejsza była decyzja poświęcić się dla firmy lub też nie. Każdy miał inne ambicje i cele. Pogodzenie różnych interesów nie jest łatwe. Nie mieliśmy kapitału i zaczynaliśmy jak wiele polskich firm od zera. Firmy rodzinne i przyjacielskie, zakładane po 10 latach totalnego zniszczenia, najpierw wojennego, a potem politycznego, nie miały łatwej drogi. Każdy ma prywatne życie i jest osaczony rozmaitymi wymaganiami, na przykład rodzinnymi. Każdy ma własne zainteresowania, hobby i zobowiązania. Intensywna działalność tego nie lubi. Wiąże ze sobą właścicieli na serio. Jeszcze nie udało się skończyć roboty, a już noc. Zrobiło się ciemno i mimo zmęczenia trzeba dokończyć dzieło. Być może moi przyjaciele nie do końca wierzyli w sukces firmy. Tyle pracy, a przyszłość niepewna. Widząc ich znudzenie, sam proponowałem im odejście. Trwanie w spółce bez szczególnego zainteresowania nie ma sensu. Tak czy inaczej, stopniowo zostałem sam. Mam tę cechę, że pracy się nie boję, wręcz ją lubię. W ciągu 2 pierwszych lat działalności firmy opracowałem bodaj 10 mówiących programów, które wygłaszały dźwiękowe komunikaty. Cieszyliśmy się nową rzeczywistością, która zastąpiła poprzedni system, a inni, nie rozumiejąc zasad wolnorynkowej gospodarki, narzekali. Na realizację naszej obietnicy, że się podzielimy, kiedy tylko uda się coś zarobić, nie trzeba było długo czekać. Już w roku 1991 rozpoczęły się starania o jej urzeczywistnienie. Już wtedy Altix był mocną firmą. Byliśmy po 2 trudnych latach, ale sama firma rozwijała się niesamowicie. Jako jedyni oferowaliśmy syntezator mowy. A kiedy pojawił się konkurencyjny syntezator Apollo angielskiej firmy Dolphin, był kilka razy droższy. Miał co prawda liczne zalety, na przykład mówił różnymi językami, w tym po polsku. Nasz jednak wygrywał ceną. W opracowaniu polskiego języka dla Apollo pomagał kolejny niewidomy, inżynier Ryszard Kowalik. Altix rósł, osiągając wielki sukces. Najpierw był naturalnym monopolistą, kiedy na rynku tyfloinformatycznym nie funkcjonowały inne firmy tej branży. Później wygrywał większość konkursów ofert. Można powiedzieć, że zbudowaliśmy wokół siebie imperium. Mówili tak zarówno przyjaciele firmy, jak i jej krytycy. Przyjaciele zwracali uwagę na społeczne zaangażowanie naszej firmy, a wrogowie denerwowali się, że tak trudno z nami wygrać. Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek nie tylko syntezator mowy i mówiące programy, ale także pokazaliśmy, jak działają brajlowskie drukarki, monitory i notatniki. Jak niewidomym użytkownikom pomagają skanery i programy rozpoznające druk OCR. Jakie korzyści przynoszą modemy i transmisja danych na odległość. Na dodatek, od samego początku do dzisiaj jest to firma niewidomych dla niewidomych, która zatrudnia od 30 do 40% pracowników z dysfunkcją wzroku. Wreszcie Altix stał się współzałożycielem fundacji i wszedł na ścieżkę działalności charytatywnej. Od roku 1992 Altix pomaga fundacji, a ona stanowi o wizerunku firmy. W obu instytucjach pracują osoby z niepełnosprawnością wzrokową, a Altix przez kilka lat był zakładem pracy chronionej i mimo formalnej rezygnacji z tego statusu nadal spełnia ustawowe kryteria takich instytucji. Fundacja natomiast zatrudnia jeszcze większy procent osób z niepełnosprawnością. Zawsze przecież niewidomi najlepiej rozumieją problemy innych niewidomych. Altix i Fundacja wspólnie zrealizowały wiele fascynujących projektów i przedsięwzięć. Ba, jest bardzo niewiele akcji wykonywanych samodzielnie przez jedną lub drugą instytucję. Personel firmy jest związany z działaniami fundacji, z kolei jej pracownicy wspierają Altix, głównie merytorycznie. W ciągu 30 lat działalności starania firmy doprowadziły do pozyskania przez fundację środków finansowych w łącznej kwocie około 4 milionów złotych. Pewne środki były ofiarowane bezpośrednio przez Altix, inne miały trafić do firmy, a zostały przekierowane bezpośrednio do fundacji. Dzięki tym środkom, będącym w dyspozycji fundacji, można było zrealizować cele wykraczające poza umowy dotyczące konkursów na projekty, na przykład nasz sztandarowy konkurs Jestem lepszy od, czy Jan Paweł II, orędownik nadziei i radości życia.